innej strony. Cześć i czołem, to audycja z innej strony, przy mikrofonach
Karolina Skulska
i Dawid Komorowski. Program realizuje Artur Seruga. Oczywiście, teraz tak profesjonalnie pojedziemy dzisiaj bez Julii Panicz, którą serdecznie oczywiście pozdrawiamy.
Autorkę. I mamy nadzieję, że za 2 tygodnie będziemy już w komplecie.
Jeśli chodzi o to cześć i czołem, to nie możemy zapominać, że to jest autorka tych słów, żeby nie było. Co będzie w tym odcinku? Zaskoczenie to niesłychane, bo aktualności literackie i książki w znanym i lubianym formacie 3x3. Tylko, że dzisiaj akurat widzisz 2x2. Powiemy sobie o tym, co mówi Polska. Tak może trochę teraz zajechało patosem. I dlaczego łatwiej w tych czasach w popkulturze stworzyć 587. produkcję znanej franczyzy, niż wymyśleć nowy i zaskakujący film. Ale zanim, to przedstawimy w skrócie ważne wydarzenia ze świata książki ostatnich dni. Karolina, mam do ciebie pytanie.
Słucham.
Takie małe. Pamiętasz, jak mówiłaś w naszej audycji o Anomalii?
Pamiętam.
Jak
pamiętam,
wspominasz?
To była ta taka książka, której wy za bardzo nie rozumieliście.
Mhm.
I była dość chaotyczna, ale pamiętam, że była nominowana do kilku nagród w zeszłym roku.
Mhm.
Domyślam się, że w tym też, skoro mnie o to pytasz.
Nawet, wiesz co, 3 lata temu. Nawet 3 lata temu ja tę książkę przeczytałem chyba miesiąc temu.
O.
I powiem szczerze, że to jest taki trochę thriller, science fiction, kryminał, może też dramat. Książkę bardzo szybko się czyta. Niektórzy mogliby narzekać na formę, bo tutaj autor akurat przeplata przeróżne wątki w takiej bardzo indywidualnie wybranej kolejności. Natomiast książka kończy się tak, że każdy może sobie wymyśleć domknięcie tych losów bohaterów. I co ciekawe, podsumowujący w posłowiu tej książki Marek Bieńczyk, to taki polski pisarz, historyk literatury, ale też między innymi tłumacz języka francuskiego, pisze, że znalazł 40 interpretacji zakończenia. Ja aż tak się nie męczyłem po tej lekturze, ale stwierdziłem, że jest to całkiem możliwe. W każdym razie polecam. A dlaczego o tym mówię? Bo w zeszły wtorek w paryskiej restauracji Drouant ogłoszono nazwiska laureata tegorocznej nagrody Goncourtów, czyli najważniejszego wyróżnienia we Francji, a Anomalia właśnie tę nagrodę dostała 3 lata temu. A kto w tym roku? Otrzymał ją Jean-Baptiste Andrea za powieść Veille sur Rien. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem. Po polsku to będzie w wolnym tłumaczeniu Opiekuj się nią, czuwaj nad nią. Coś takiego. Opowiada o miłości patrycjuszki Violi i plebejusza Mimo w dwudziestowiecznych Włoszech w epoce umacniającego się faszyzmu, czyli w czasach Benito Mussoliniego. Natomiast dziennik Le Figaro określił ją jako powieść miłosną, powieść pikarejską. Po polsku to by było chyba powieść łotrzykowska, z tego co mi się wydaje. Też powieść zemsty, jaka nie powstała od czasów Dima. No to jak się do Dima porównuje, to chyba jest to całkiem coś poważnego. Natomiast kim jest sam autor, czyli Jean-Baptiste Andrea? On zadebiutował we wieku 46 lat, czyli niecałe 6 wiosen temu. I wcześniej był scenarzystą filmowym i reżyserem. Chyba nic dziwnego, skoro urodził się i dorastał w takim słynnym francuskim mieście filmowym. Kojarzysz?
Nie.
Cannes. Czyli po polsku Cannes.
Tak kojarzę.
No właśnie. On zasłynął też jako twórca Big Nothing czy Bractwa Wells. To są te jego najbardziej popularne filmy. Natomiast jego debiutancka powieść z 2017 roku nosi tytuł Marraine. I co ciekawe, Veille sur Rien, ta książka Goncourtowa, o której mówimy, jest jego 4. dopiero w dorobku. Więc pewnie coś tam jeszcze skrobnie, a my pewnie będziemy czekali i kto wie, może omawiali w audycji. Zobaczymy, jak to się potoczy. No, na następcę Dima chyba trzeba poczekać. I teraz taka mała ciekawostka, bo pan Jean-Baptiste Andrea otrzymał czek przy okazji tej nagrody. Warty, właśnie, Karolina, jak strzelasz? Ile można dostać za najbardziej prestiżową nagrodę literacką w kraju?
Zależy w jakiej walucie.
W euro.
Pół miliona?
Pół miliona. No nie, 10 euro. Czyli teraz to będzie w przeliczeniu na złotówki jakieś 45, tak? Niecałe. Ostatnio no. Taki kurs był mniej więcej, że chyba to będzie 45 zł. No bieda w tej Francji. Oni też nam mogą chyba gospodarki zazdrościć. Ale to taki czek symboliczny, bo liczy się przede wszystkim rozgłos, jaki ta książka może otrzymać, bo już w tym momencie szacuje się, że sprzedaż z dnia na dzień, właściwie po otrzymaniu tej nagrody, może osiągnąć nakład od 250 do 450 tysięcy. Więc całkiem niezły, jak na literaturę popularną. Tak, słucham cię.
A czy orientujesz się, czy oprócz tego czeku coś dostał?
Nagrodę.
Okej.
Okay. I to tyle.
Okej.
Okay. Czek i nagroda. To teraz może przejdziemy do drugiej sprawy, bo też w zeszłym tygodniu swoje setne urodziny obchodził Józef Hen. Taka postać, bym powiedział, naprawdę nietuzinkowa. To jest polski pisarz, reportażysta, ale też scenarzysta filmowy pochodzenia żydowskiego. To Hen, akurat to pseudonim literacki, który teraz mu akurat służy jako nazwisko, więc będziemy mówili o Józefie Henie, bo ta osoba tak naprawdę się nazywa Józef Henryk Cukier, ale przy tym Henie zostańmy. Przed wrześniem 1939 roku ukończył prywatne żydowskie gimnazjum miejskie w Warszawie i we wrześniu miał kontynuować naukę w liceum, no ale wiemy, co się stało w 1939 roku i tej nauki nie kontynuował. W listopadzie natomiast przeniósł się do Białegostoku i tam właściwie przeżył pod radzieckim zaborem całą wojnę. Stracił też podczas tego okresu ojca, brata i siostry, więc bardzo smutne wydarzenia. Sam pracował przy budowie szosy Lwów-Kijów, a potem też trafił do Samarkandy w Uzbekistanie, ale to tak tylko na chwilę. Wtedy nie został w ogóle przyjęty do armii generała Andersa, więc wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego i tam pisał w takiej gazecie, która nazywała się Głos Żołnierza. Tam zresztą opublikował swój pierwszy wiersz. Natomiast służbę w Wojsku Polskim zakończył w 1952 roku i właściwie ta twórczość dopiero wtedy się jego rozwinęła, rozpoczęła właściwie. Jest ona bardzo rozległa, natomiast najbardziej znane są te pozycje, na podstawie których nakręcono filmy w pierwszej połowie lat 60. ubiegłego wieku oczywiście. No to na przykład Krzyż Walecznych, Nikt nie woła, Kwiecień albo Prawo i Pięść. To taki dosyć dobry film. To ja nawet oglądałem z Gustawem Cholubkiem. Jakby ktoś nie oglądał, to ja serdecznie polecam. Ale Józef Hen napisał też powieść historyczną Krimen czy Błazen Wielki Mąż, a to akurat taki szkic postaci, jaką był Tadeusz Boy Żeleński. A jego książki też tłumaczono na czeski, niemiecki, francuski, rosyjski. Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka sobie w stolicy naszego kraju, czyli w Warszawie. 100 lat to za mało, jak to się mówi, więc 200 lat życzymy Józefowi Henowi, prawda?
Prawda. It's too late, come watch the waste. Dirty English sky, it's washing me away. Open my eyes, I feel the gust. How it tries to kill me, it's stinging. Now you know we're all the same. Who have you been left to blame? Everlasting summer again. It's all we've got left. It's all we've got. Seize your bathroom wall, I've lost my place.
wracamy. Wracamy. Ta audycja z innej strony.
Karolina Skulska.
I Dawid Komorowski przy mikrofonach. Tak, się w razie czego na chwilę tylko przypomnimy, to zaczynamy omawiać nasze książki, które dzisiaj dla was przynieśliśmy. To Karolina, ty pierwsza. Co tam przygotowałaś?
Tu mówi Polska. Reportaż Cezarego Łazarewicza, ale niech was ten tytuł nie zmyli, bo to będzie o Pomorzu. Ale niestety nie ma tam nic o Tczewie. Muszę cię zasmucić.
Nie jestem content z tego powodu. Nawet bardzo.
No niestety, ale akurat nieprzypadkowo wybrałam tą książkę, bo przypomniało mi się...
Bo nie ma tam Tczewa.
Nie o to chodzi. Przypomniało mi się, jak pod koniec zeszłego sezonu, odsyłam oczywiście do naszych podcastów, namówiłyśmy cię z Julią do przedstawienia książki o Kociewiu. I tak mi się jakoś skojarzyło, przypomniało i postanowiłam przynieść książkę o Pomorzu. I nie byle jaką książkę, bo reportaż, czyli gatunek przez nas uwielbiany, przeze mnie uwielbiany.
Chyba najczęściej pojawiający się w tej audycji.
Tak, chociaż ostatnio polubiliśmy kryminały, mam wrażenie.
Tak, zgadza się.
Bo ich coraz więcej się pojawia.
A ostatnio ich niewiele było w tych poprzednich dwóch sezonach, więc chyba czas najwyższy.
A, był dwa tygodnie temu.
Tak, ale w poprzednich dwóch sezonach. Bo teraz zaczęliśmy trzeci.
Tak,
to jest ważna,
tak jest.
To jest ważna informacja.
Wracając jednak, tu mówi Polska, reportaże z Pomorza. Jest to zbiór reportaży z lat 90. i końcówki lat 80., czyli takiego okresu w Polsce przemian ustrojowych. I Cezary Łazarewicz, dziennikarz Gazety Wyborczej między innymi, zebrał najlepsze jego zdaniem reportaże w jedną książkę, zredagował to i w 2017 roku wydał ten zbiór. I myślę, że to jest książka bardzo warta przeczytania, warta sięgnięcia po nią, nie tylko tutaj na Pomorzu, gdzie kiedy czytamy o nazwy miejscowości, kiedy czytamy nazwy miejsc, czy postaci także, bo również się postaci pojawiają, są dla nas znane, słyszane, także dla innych mieszkańców naszego kraju, bo myślę, że płynie z nich taka lekcja bardzo uniwersalna i to jest taki obraz tych przeobrażeń, jakie w naszym kraju miały miejsce już prawie 40 lat temu. Także tyle słowem wstępu. Co ja bym chciała o tej książce na pewno powiedzieć? Przede wszystkim to, że tematyka tych reportaży jest przeróżna. Dowiecie się między innymi o poligonach NATO, które powstawały w Polsce pod koniec XX wieku. Mhm. Dowiecie się o sanatoriach w Kołobrzegu. Zrobiłeś bardzo ciekawą minę i tutaj za moment troszkę więcej opowiem o tych sanatoriach w Kołobrzegu, bo to jest bardzo ciekawa historia. Są też reportaże o duchownych, gospodyniach, przeróżnych ludziach, uczniach, nauczycielach. Także jest spektrum tematów bardzo, bardzo różne i też opowiedziane w bardzo fajny, prosty sposób, z dużą ilością szczegółów, dialogów, czyli też
dialogów.
Coś, co lubimy.
Bardzo lubimy.
Ale myślę, że co też ubarwia reportaż jako gatunek generalnie.
I przyspiesza czytanie, zdecydowanie.
Tak jest. Są to historie oparte na faktach, także też myślę, że warte bardzo, bardzo podkreślenia i warte zwrócenia uwagi na to. No więc tyle z moim wstępu i może teraz przedstawię kilka takich swoich ulubionych reportaży, historyjek z tej obszernej, bo prawie 400-stronnicowej książki. Była opowieść o sanatoriach, co już przytoczyłam, to może od niej zacznę. Sanatoria w Kołobrzegu. Kojarzyłeś, że to jest taki kurort?
W Kołobrzegu?
No.
Kojarzyłem.
Ale że sanatoria?
No.
A wiesz, jaka...
Nie, żebym tam był, ale kojarzę.
A wiesz, jaka populacja najczęściej tam przyjeżdża?
Populacja? Nie, w życiu nie zgadnę.
Niemcy.
Niemcy.
A wiesz, co ich przyciąga?
No, aż się boję spytać, co?
Szynka. Tak.
Niemcy? Szynka w Polsce?
Salceso. Ale tylko przez pierwsze dwa dni.
A to oni swoje nie mają? Całkiem niezłą chyba.
No, być może Polska im lepiej smakuje. Albo smakowała w latach 90.
Okej.
W jednym z reportaży były przedstawione właśnie rozmowy, historie lekarzy, właścicieli tych kurortów, tych sanatoriów. I oni opowiadali, jak zwabić właśnie kuracjuszy z zagranicy, szczególnie z Niemiec. I jeden z lekarzy się wypowiadał, że to, co najbardziej przyciąga Niemców do Kołobrzegu i generalnie do polskich uzdrowisk, to jest szynka, którą jedzą na śniadanie, kolację, jakby mogli, to również na obiad. I tutaj taka właśnie ciekawostka, bo myślałam, czytając to, że po prostu przez cały pobyt oni żywią się na samej szynce. się okazuje, że po dwóch dniach przerzucałem się już na kanapki z dżemem, także...
Czyli im się nudzi jednak.
Czyli im się nudzi ta szynka i być może...
A ja myślałam, że tak przez cały turnus.
Też tak myślałam. Szynkę. Jednak właśnie w momencie, kiedy ten lekarz rozmawiał z dziennikarzem, z autorem, no to okazuje się nagle, że jednak po dwóch dniach tutaj dżem jednak wygrywa. Ale szynka nie jest głównym tematem rozmowy dziennikarza z lekarzami i generalnie z pracownikami tych sanatoriów, bo także są inne aspekty związane z tym, jak przyciągnąć kuracjusza z zagranicy i po co jest to w ogóle potrzebne. Po co było to potrzebne w końcówce XX wieku? Ano po to, że bardzo często większe zyski te uzdrowiska otrzymywały z zagranicznego pacjenta i w momencie, kiedy był pisany akurat ten reportaż, ta historia, czyli około 95 roku, pojawił się taka chęć pozyskania Szwedów. Co ciekawe.
Czyli w drugą stronę teraz.
No, trochę bardziej w górę.
Tak, trochę
bardziej, w górę. I pomysłem na pozyskanie Szwedów również była szynka. Także,
Nie wiem, to się jawi w tej książce chyba jako jakaś kwintesencja polskości. Że trzeba akurat na nią ściągać ludzi z zagranicy.
No, zwłaszcza pacjentów, starszych panów i starsze panie po 60.
No właśnie. Trzeba to chyba zapamiętać.
Trzeba to zapamiętać i myślę, że no to mnie akurat zaciekawiło w tej historii, bo myślałam, że bardziej, nie wiem, morze, klimat, tak, powietrze, a tu szynka. Co było dość dziwne w pierwszej chwili, przyznam
szczerze.
To może
być taki polski klimat, szynka.
Bardziej kiełbasa.
No w sumie tak, kiełbasa.
Bigos.
Bigos też. Czy masz coś do bigosu?
Absolutnie, nie mam nic do bigosu.
No właśnie.
Także sanatoria w Kołobrzegu i jak one zwabiają kursantów, to była pierwsza z tych opowieści, która mnie w tej książce tak, no, zaciekawiła, bo kurczę, ciekawy wątek dość, jak pozyskać pacjenta. Druga rzecz, druga historia, to była dyrektorka szkoły w Płużnicy. Taka dość mała miejscowość na Kujawach.
Mhm.
I znów akcja dzieje się w latach 90. i po prostu dyrektorka, no, swoich nauczycieli, czyli pracowników szkoły, kategoryzuje, hierarchizuje na tych, którzy są bardziej przydatni, mniej przydatni, tacy pośredni. No i właśnie przez dyrektorkę jedna z katechetek pracująca w tej szkole podstawowej, przypominam, akcja dzieje się w połowie lat 90., popełnia samobójstwo z tego względu, że była w tej najniższej grupie, była uznawana za nauczycielkę niepotrzebną. I dopiero kiedy nauczycielka, katechetka popełnia samobójstwo, inni nauczyciele buntują się przeciwko dyrektorce. I jest szczegółowo dość opisane to, jak później kuratorium działało w tej sprawie, bo nauczyciele, no, nie pozostali bez żadnego działania i poszli do kuratorium zgłosić tą dyrektorkę, która oczywiście imię i nazwisko było zmienione w książce. Natomiast zgłosili ją, jak się okazuje, dyrektorka została po prostu przeniesiona do innej placówki. I to też trochę pokazało, myślę, taką nieudolność tego systemu edukacji w tamtych czasach.
No to ciekawy wątek jest bardzo. Ale powiem szczerze, bardzo różnorodne te historie. Bo najpierw mamy, a propos tej szynki, która sprowadza Niemców z zagranicy do Polski, a potem mamy dosyć smutną.
No,
historie.
Były także...
One są właśnie ułożone w jakimś porządku chronologicznym? Mam takie małe pytanie.
Tak, jest podział na cztery części jakby. Te wszystkie reportaże są podzielone na takie cztery grupy. Jedne dotyczą właśnie takich spraw kryminalnych bardziej, inne zdrowia, takiej właśnie dziedziny zdrowie, taki lifestyle byśmy dziś powiedzieli. Później jest także kultura i pojawia się także jeszcze trzeci wątek polityczny, jakby czwarta część książki, która poświęcona jest polityce. Tam między innymi mamy historię właśnie o poligonach NATO, czy o tym, jak wyglądały debaty przedwyborcze w 95 roku. Także jest bardzo szerokie spektrum tych opowieści.
A pod względem emocji one są poukładane w taki sposób, że mamy trochę radośniejszą rzecz, a potem smutniejszą, czy na przykład to leci jakoś falowo? Bo powiem tobie szczerze, ostatnio czytałem biografię właściwie, albo autobiografię Michała Listkiewicza, to pewnie kojarzysz. były polski sędzia, też prezes Polskiego Związku Piłkarskiego. I ta książka też składała się z takich anegdotek właściwie. I najsmutniejsza rzecz, czyli kwestia śmierci i morderstwa jego mamy, była na samym końcu, w formie wywiadu. Dla mnie to był bardzo dziwny zabieg. Zresztą książka, jak ktoś nie musi czytać, to nie musi. Jakoś za bardzo jej nie polecam. Natomiast, no właśnie, dla mnie to było dosyć dziwne. A jak w tej książce u ciebie, jak to wyglądało?
Również się dołączam do niepoleceń książki Michała Lickiewicza, bo też miałam tą okazję ją przeczytać i no, nie jest to literatura najwyższych lotów, ale jeśli ktoś lubi piłkę, to zawsze warto się zapoznać. Natomiast co do twojego pytania, ja myślę, że czytając ten reportaż, ja się złapałam na tym, że faktycznie ten przeskok między historiami nie był moim zdaniem tak dobrze dobrany, bo no, mieliśmy historię właśnie choćby związaną z morderstwem czy gwałtem i nagle mamy jakąś radośniejszą historyjkę. Mhm. Także rzeczywiście to nie było tak do końca pod względem emocji dobrane, no ale z drugiej strony to był zbiór zupełnie różnych opowieści, więc też ciężko zarzucać to autorowi, że źle poukładał czy źle dobrał. Ale co ciekawe i taka właśnie już ostatnia z historii, którą chciałam tutaj przytoczyć, to dla kibiców piłkarskich znowu będzie. Tych z Pomorza przede wszystkim w związku ze zbliżającymi się derbami Trójmiasta była opowieść o walkach kibiców Arki Gdynia z policją. Także też myślę, że warte przeczytania to jak z perspektywy kibica i z drugiej strony z perspektywy policjanta te starcia w latach 80. wyglądały. Także też znajdzie się coś również dla fanów sportu, znajdzie się też coś dla fanów kultury, bo były również poruszane właśnie wątki dotyczące literatury choćby. Także jeśli chodzi o ten zakres historii, to jest bardzo, bardzo szeroki.
Dla każdego coś miłego.
Dokładnie tak. I myślę, że to jest też takie bardzo fajne, że było dużo znanych miejsc, przytaczanych znanych miast, znanych postaci też w zasadzie. Także no także myślę, że pod tym względem książka jak najbardziej na plus. No i to bardzo ważne, że było to oparte na faktach. Jedna rzecz, której mi może zabrakło, za którą troszeczkę obetnę swoją ocenę, oczywiście będą oceny na końcu, to, że nie było takiej jednej myśli przewodniej dla całej książki. To znaczy, dobra, było podzielenie na te obszary tematyczne, tak jak powiedziałam, polityka, kultura, właśnie zdrowie, lifestyle, ale nie było takiego jednego głównego wątku. Myślę, że jeżeli autor by się skupił na jednym takim głównym wątku, wybrałby sobie na przykład, że nie wiem, pisze o społeczeństwach, tak, czy pisze o zwyczajach ludzi na Pomorzu w latach 90., to myślę, że to też byłoby dość ciekawe. Ale nie, z drugiej strony nie obrywam jakoś bardzo też tej oceny za to.
Bo czyli generalnie elementem łączącym te wszystkie historie jest geografia, czyli właśnie województwo pomorskie i czas, tak?
Tak.
Jeśli dobrze rozumiem, lata 90.
Tak. I myślę, że to też było takim zabiegiem, żeby pokazać tą trochę różnorodność tych historii, różnorodność wydarzeń, bo tak jak mówię, akcja się w dalszym ciągu dzieje w latach 90., czyli czasie, gdzie Polska tą no, transformację przechodziła.
No jasne. Czyli generalnie polecasz? Bo teraz nie chcę od ciebie wyciągać tej oceny, jak już mówiłeś, że na koniec.
Tak jest, no bo chyba koniec. Oceny zrobimy na koniec.
Tak.
Tradycyjnie.
Ale polecanko może być?
Polecanko może być, jak polecanko najbardziej. Być. Polecanko jest, ale będzie troszkę zaniżona ocena. Ale generalnie sięgnijcie po tą książkę, bo naprawdę warto, jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć, bo ja na przykład bardzo dużo się też dowiedziałam, czytając to. Nie tylko pod względem historii czy geografii, ale też takich jakichś właśnie zwyczajów ludzi, tego jak życie wyglądało te 30 parę lat temu. Także myślę, że fajnie, że taka książka powstała i tutaj szacunek dla autora za wybranie jak najlepszych reportaży.
Thank you. To słyszeliście, co Karolina ma do powiedzenia, a pewnie jeszcze trochę więcej będzie miała do powiedzenia, jak będę opowiadał o swojej książce, a ta moja książka na dziś to remake Apokalipsa popkultury od Michała Ochnika. Książka wydana w tym roku, 2023, więc mocna świeżynka, jeszcze pachnie farbą drukarską. Zresztą przyniosłem książkę, nie wiem, czy to będzie słychać, jak te strony się przewracają.
Potwierdzam, przyniósł książkę.
Tak. Karolina może to potwierdzić, bo to widzi. Natomiast kim jest pan Michał Ochnik, który właśnie ten utwór popełnił? No to jest właściwie zapalony czytacz, gracz i oglądacz, jak możemy przeczytać w opisie na obwolucie. Z wykształcenia polonista, z zawodu komentator kultury popularnej, z zamiłowania znawca Lore The Elder Scrolls. To gra taka. Dlatego ja tak źle czytam, bo ja w to nie grałem. I pizza jest ananasem. Czy to zbrodnia?
Zbrodnia.
Bo właśnie widzę twoją minę, to chyba jednak zbrodnia. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenie dziennikarskie, to publikował na łamach między innymi nowej fantastyki, popmoderny, krytyki politycznej, a obecnie też prowadzi fanpage Mistycyzm Popkulturowy. Natomiast jego debiutem powieściowym była Zima z 2017 roku. Natomiast ta książka, o której teraz będę mówił, czyli remake, to jest właściwie jego pierwsza książka non-fiction. Czyli pierwszy raz się wziął za jakieś takie informacje. Muszę też powiedzieć, że jestem pod wrażeniem przypisów w tej książce, bo ona jest napisana bardzo lekko, bardzo humorystycznie, natomiast jest bardzo duża sekcja przypisów i można wiele rzeczy się dowiedzieć jeszcze na własną rękę, bo autor to umożliwia. No dobra, ale o czym właściwie jest książka? To może zacznijmy od tego, czym jest popkultura. I tu mam do ciebie pytanie. Czym jest popkultura?
Jest to kultura popularna. Czyli wszystko, co nas otacza.
Okej, okay, dobrze. Ja jeszcze znalazłem taką definicję, bardzo oczywiście zbliżoną, bo to się wszystko zgadza. Sztuka przeznaczona dla masowego odbiorcy. No właśnie, popkultura jest ważna. Takie są pierwsze słowa tej książki. Czym dla ciebie jest popkultura?
Czym dla mnie? Mhm. Muzyka, filmy, seriale, ale też szeroko pojęty internet, no bo dziś ciężko jakby nie mówić o popkulturze, nie wspominając choćby o mediach społecznościowych. To jest coś, co na co dzień nas otacza i coś, z czego my korzystamy, choćby w naszym czasie wolnym.
A ty z czego najczęściej korzystasz?
No z książek, a z czego?
Z książek, a z czego?
Nie,
z jakim normalnie
mówiąc,
bulwersem teraz?
To książki i media społecznościowe są taką najbliższą mi działką kultury.
Wiesz, to tak trochę drążę, bo jestem ciekawy z twojego stosunku do kultury popularnej.
W sensie, no ja na pewno uważam, że to jest potrzebne, bo no... Jak inaczej byśmy mogli się relaksować? To jakby to jest taka główna myśl, która mi przyświeca przy tym, jak zadałeś mi to pytanie. I na pewno uważam, że to też jest pożyteczne choćby w nauce. Też bardzo dużo badań w tej chwili powstaje na temat kultury popularnej. Także to jest coś, co nas otacza i coś, no do czego myślę, że mam stosunek raczej pozytywny. Choć na pewno też ma jakieś swoje wady.
No właśnie, ma swoje wady. I o tych wadach właśnie będziemy mówić a propos tej książki, bo Michał Ochnik, tutaj może taki mały cytat ze strony 13, z tejże właśnie książki, którą przyniosłem. Postawmy sprawę jasno. Powiedziałem przedstawicielom wydawnictwa XYZ, gdy po raz pierwszy skontaktowali się ze mną w sprawie napisania dla nich książki. Nie chcę, by była to rzecz w stylu stary człowiek krzyczący na chmurę. I zresztą, jak sam Michał Ochnik wspomina, w sumie za bardzo nie wyszło. Nie wyszło to absolutnie, bo jak pisze, przemysł kultury popularnej ma swoje problemy, ale miał je zawsze. Po prostu obok starych pojawiały się nowe i dlatego obiecałem sobie, że na kartach tej książki nie będę wyłącznie marudził, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by przedstawić pełen niuansów obraz sytuacji, który uwzględni zarówno pozytywne, jak i negatywne procesy i nie będzie niepotrzebnie złośliwy ani pełen czarnowidztwa. I to też nie wyszło, jak zresztą Michał Ochnik mówi. Generalnie, tak jak tytuł, możemy sobie przeczytać, jak tytuł mówi, remake Apokalipsa Popkultury. Ten remake niby jest takim głównym antagonistą tej całej opowieści. Właściwie książka przedstawia 9 rozdziałów zjawisk, które mają, powiedzmy, katastroficzny wpływ na to właśnie, co nas otacza, czyli na te książki, czyli na te filmy, czyli na media społecznościowe, które możemy wrzucić do tego worka z nazwą kultura popularna, czy popkultura, jak kto woli. I o jakie rozdziały chodzi? Chodzi między innymi o domenę publiczną I wiele ciekawych informacji się dowiedziałem, bo ja nie miałem tego świadomości, na przykład, że cały czas funkcjonuje w, no można powiedzieć, w naszym społeczeństwie, w tej kulturze popularnej, ale nie tylko, w ogóle w kulturze, tak zwana konwencja berneńska z 1886 roku. Ona mówi o tym, że każdy może powielać, przetwarzać, używać utwory, kiedy wygasną prawa własności. Czyli taki minimalny okres ochrony, 50 lat minimum po śmierci autora, a w Unii Europejskiej, czyli również w Polsce, 70 lat. Czyli ktoś stworzy jakiś utwór, wtedy minie 70 lat od śmierci twórcy, to potem każdy może właściwie sobie wziąć jakąś taką postać i może ją przerobić. W jakikolwiek sposób może stworzyć właściwie swój utwór czy swoją piosenkę, jak kto woli. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest mocno inaczej i to jest duży problem, o którym Ochnik pisze, bo jednak Stany Zjednoczone są no monopolistą chyba w świecie kultury, szczególnie tej naszej tutaj zachodniej, też popularnej. Tam akurat autor wskazuje jako chyba takie największe zagrożenie tak zwany akt ochrony myszki Miki. Jak słyszysz myszka Miki, to chyba wiesz, jaka firma tam się tak, z tyłu kręci. No właśnie, dokładnie. Nie będziemy podawać nazwy. Tam akurat około 100 lat trzeba, żeby jakieś dzieło przeszło do domeny publicznej. I toczą się różne spory właśnie a propos tej myszki Miki, żeby to małe stworzenie uwolnić od szponów tejże firmy, XYZ. I tutaj też ta firma w książce jest przedstawiona jako chyba najgorsze zło, jakie mogło się przytrafić
no
kulturze popularnej.
Coś mi się tak kojarzyło, że o tą wspomnianą myszkę Miki bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo się czyta na temat właśnie kłopotów, kłótni, można wręcz powiedzieć, właśnie w Stanach Zjednoczonych między wszyscy wiemy kim, a kim.
Wiesz, bo to chodzi głównie o to, że jeśli są jacyś twórcy, tak, nawet młodsi, starsi i oni chcą stworzyć coś swojego, to przecież my w większości inspirujemy się tym, co już powstało wcześniej.
No oczywiście, to
natomiast,
tak działa.
No właśnie, a przez to, że tak długo niektóre utwory kultury przechodzą do domeny publicznej, to my nie możemy z tym nic zrobić. Więc ten proces wytwarzania nowych rzeczy jest troszeczkę utrudniony. I na to właśnie zwraca uwagę Ochnik, a jeszcze do tego wszystkiego to dochodzi kwestia znaku towarowego, czyli tak zwanego trademarku. Bo to też zainicjowała firma, o której mówimy jakiś czas już. Chodzi głównie o to, że jeśli jakiś dany utwór, wytwór kultury popularnej przejdzie do tej domeny publicznej, to my i tak na przykład z takiej myszki Miki nie możemy skorzystać, bo ona zostanie ustalona w sądzie jako znak towarowy. I koniec. I to jest pierwszy rozdział, bardzo ciekawy i chyba najbardziej naświetlający to, co się teraz dzieje, nie tylko jeśli chodzi o tę sferę prawniczą. Mamy coś takiego jak interkonektywność, czyli wysoki próg wejścia. Wszystko się właściwie z wszystkim łączy. I tutaj mam na myśli głównie uniwersum, na przykład Marvela. Kojarzysz, oglądasz?
No tak.
Lubisz?
Czy lubię, to za dużo powiedziane, ale kojarzę, oglądam i wiem, o co chodzi.
No właśnie, i widzisz, i na przykład jak są takie Gwiezdne Wojny, to jeszcze wcześniej, jak ktoś by chciał obejrzeć pierwszą część, drugą, trzecią, czwartą, piątą czy szóstą, to nie ma jakiegoś wielkiego problemu, bo ten próg wejścia tak zwany jest bardzo niski. No nie musisz w sumie wiedzieć, co się wydarzyło, nie wiem, w książkach na przykład, które dopełniają to uniwersum, tylko po prostu siadasz i sobie oglądasz. A na przykład w momencie, kiedy teraz zaczynają się pojawiać seriale, które zaczynają łączyć niektóre wątki, no to takiego serialu najnowszego na przykład, czyli Ahsoka, który wyszedł ostatnio, no to człowiek, który nie oglądał poprzednich seriali animowanych z lat 2010-2018, to on kompletnie nie wie, co się tam dzieje w ogóle w tym serialu.
Tak, bo to jest taka w pewnym sensie kontynuacja nawet.
No właśnie.
Czy powielenie, no właśnie. Rozszerzenie jakichś wątków z książek na przykład.
To jest niby nowy serial, nowy film, a ty nic nie wiesz, kompletnie, bo musisz zaznajomić się z tym, co było wcześniej. I to jest kolejne zagrożenie właśnie głównie z perspektywy konsumenta, albo bardziej chyba z perspektywy twórcy i nie takiej fanbazy, no, moglibyśmy powiedzieć. Bo człowiek, który się za bardzo w science fiction nie odnajduje, a tak stwierdzi sobie pewnego wieczoru, że coś by sobie chciał obejrzeć, no to raczej nie wybierze Gwiezdnych Wojen z tego względu, że no nie ma zielonego pojęcia, co tam się właściwie dzieje. Mamy również podany przykład komiksów, bo kiedy stoisz sobie w sklepie i chcesz kupić komiks, to który numer pierwszy wybierzesz? Numer pierwszy czy 3787?
Rozum podpowiada numer pierwszy, ale go zapewne nie będzie na półce.
A może być na półce. Bo
to
na
też
przykład
zależy, jaki komiks.
No właśnie, bo twórcy komiksów bardzo znanych, też nie podamy nazwy firmy, bardzo lubują się w takim zabiegu zerowania numerów. Czyli kontynuujemy stare historie, tylko na przykład od numeru pierwszego. I wtedy taki konsument może sobie w takiej księgarni albo w sklepie z komiksami stwierdzić, okej, dobra, to jak to jest numer pierwszy, to ja będę wiedział przynajmniej, o co chodzi. Nie muszę czytać czegoś, co było wcześniej. I to jest też bardzo ciekawa sytuacja. Poza tymi kwestiami prawniczymi czy tej interkonektywności mamy jeszcze tak zwane fandomy, CGI, czyli te efekty komputerowe, polityka, binge-watching tak zwany, czyli maratony serialowe. Bo to jak już wiesz i chyba nasi słuchacze też wiedzą, nie oglądamy seriali jak to drzewiej bywało, tak powiedzmy w jakichś regularnych odstępach czasowych, czyli jest jeden odcinek w piątek, to my oglądamy w piątek, potem czekamy tydzień, nie. Tylko
nie, po co czekać?
Pewien serwis streamingowy, wiadomo jaki albo wiadomo jakie, wypuszcza powiedzmy cały serial, całą serię i możemy sobie siedzieć i 8 godzin go oglądać.
No ale tak samo dzisiaj mamy na tyle dostęp do sieci czy właśnie do różnych platform, że one są seriale dostępne wszędzie, kiedy chcemy i możemy sobie naprawdę 10 odcinków na raz obejrzeć. To nie jest problem nawet dla nie posiadając abonamentu na jakąś platformę.
No właśnie, absolutnie. Mamy też rozdziały o spoilerach, o piractwie, o sztucznej inteligencji i powiem szczerze, tak jak mówiłem o tych zagrożeniach dla popkultury, to jest chyba mój największy zarzut do tej książki, bo nie wszystkie rozdziały odnoszą się do zagrożeń, które mogą zniszczyć popkulturę, tak? Powiedzmy, że 4 albo 5 z tych 9 rozdziałów odnosi się do tego tytułu, a pozostałe 4 nie. One są wtrącone, tak można by powiedzieć, samopas. Nie wiem w sumie z jakiej czapy i co autor chciał tym osiągnąć, ale no tak jakoś wyszło, więc trochę mi się to nie klei. Natomiast generalnie jest to bardzo ciekawe. Wielu nowych rzeczy można się dowiedzieć. Tak jak ja na przykład o tej konwencji berneńskiej, jest to napisane naprawdę lekkim językiem. Słucham cię, bo podnosisz rękę, to od razu ci oddam głos.
Wspominałeś o tych rozdziałach, co one poruszają i powiedziałeś, że zagadnienie sztucznej inteligencji. Mm-hmm. Jestem ciekawa, czy autor traktuje to jako zagrożenie, czy raczej nie?
I tak i nie.
Okay.
Tutaj akurat połowicznie on do tego podszedł. Że sztuczna inteligencja ma swoje zalety, ale ma również wady. Nie będę wymieniał wszystkiego, bo też nie chcę psuć zabawy.
Dokładnie.
Więc zachęcam, żeby do tej książki sobie zajrzeć. Natomiast jeszcze tak bym chciał dokończyć to moje podsumowanie. I tutaj, bo może niektórzy się obawiają, głównie ci, którzy nie siedzą może na co dzień w tej kulturze popularnej, na przykład nie znają seriali, albo na przykład nie znają uniwersum Marvela i tak dalej, i tak dalej. Ja też nie znam, a tu jest wszystko tak ładnie opisane, że no nie trzeba.
No bo są przepisy.
O tym nic wiedzieć. Są przepisy też, ale autor stara się tak to wytłumaczyć, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Więc generalnie, oceny nie mogę podawać, bo...
No robimy ocenę w zakończeniu.
No właśnie, w zakończeniu. To ja mogę tylko powiedzieć, że polecam i teraz szybciutko możemy przejść do ocen. To tak, żeby zatoczyć koło, to od ciebie zaczniemy.
Ode mnie zaczniemy. Ja powiedziałam, że troszeczkę urwę ocenę właśnie ze względu na ten brak motywu przewodniego, ale i tak to będzie stopień bardzo wysoki, bo będzie 8 na 10, więc myślę, że całkiem przyzwoita ocena. Mhm. I przy tym podsumowaniu właśnie przy ocenianiu tej książki chciałabym jeszcze podkreślić język, bo pamiętam jak chyba w pierwszym sezonie omawialiśmy Kajsia.
Tak, Zbigniewa Rokity.
Dokładnie. Albo ty omawiałeś, już też dokładnie nie pamiętam, natomiast pojawił się on w naszej audycji i to jest bardzo podobny język, czyli prosty, przyjemny i taki rokitowy, bym powiedziała.
Rokitowy.
Tak, więc to też jest taka rzecz, która myślę jest atutem książki Cezarego Łazarewicza, Tu mówi Polska. 8 na 10, przypominam.
8 na 10. To ode mnie będzie troszeczkę gorzej. Michał Ochnik i remake Apokalipsa Popkultury otrzymuje dobrą siódemkę. Taką mocną siódemkę.
Czy to na ciebie tak dobrze?
Nie, no bez przesady. Ostatnio się rozwinąłem. Ostatnio miałem ładne oceny. Nie narzekajcie. Ostatnio nie zaniżałem specjalnie, żeby nie było. 7 na 10, bo tak jak mówię, książka naprawdę bardzo dobra, tylko te niektóre rozdziały kompletnie no nie odnoszące się do głównego tematu. Czyli właściwie takie same zarzuty, jak ty miałaś. Można by tak powiedzieć. Mniej więcej krążymy na tej samej orbicie. Natomiast tutaj też bym chciał jeszcze przy tym podsumowaniu i przy tych ocenach dodać kwestię, jak Michał Ochnik sam napisał, że oczywiście popkultura ma te złe strony, w których pisze o książce, ale również ma te dobre aspekty. I zauważył dobre tendencje, które wpływają na to, jak my tę popkulturę postrzegamy, natomiast zaznaczył, że to jest temat na inną książkę. No to jak na inną książkę, to ja czekam.
Czyli bardzo możliwe, że niebawem powstanie... Może nie kontynuacja, ale po prostu kolejna książka od pana Ochnika, w którym powie o tych pozytywach.
No właśnie, czekam, bo to jest naprawdę bardzo interesujący autor z wieloma ciekawymi spostrzeżeniami.
Ogólnie wydaje mi się, że to jest, też podjął się bardzo ciekawego tematu i myślę, że takiego wartego do podniesienia dziś. I bardzo mało jest reportaży, myślę, na ten temat.
Tak. Jak ktoś by się zastanawiał, czy się za tę książkę zabierać teraz, czy za jakiś czas, to generalnie powiem jak najszybciej, bo tu jednak mimo wszystko wiele informacji dotyczących tego, co nas otacza w tym momencie.
Jest aktualna.
Więc jest bardzo aktualna, a już za pół roku może przestać być aktualna. Tak to niestety z takimi książkami bywa. To tyle? Czy chciałabyś coś jeszcze dodać?
Że polecam i jedną, i drugą też, bo w sumie Dawid opisując ją bardzo mnie zachęcił i też pewnie w najbliższym czasie sobie sięgnę po nią.
No to świetnie. Mogę ci nawet pożyczyć, jak chcesz.
Okej.
Nie ma problemu. Dobrze, to w takim razie do usłyszenia za 2 tygodnie. Jeśli
tak
się
jest.
Nic nie stanie, to już Julia chyba powinna z nami być i w trójkę będzie jeszcze raźniej.
Tak jest, będzie komplet i myślę, że będzie fajnie.
No dobrze, to była audycja z innej strony. Nic się nie zmieniło. Tytuł audycji pozostał właściwie taki sam. Dawid Komorowski.
Karolina Skulska.
Do usłyszenia, cześć.
Do usłyszenia, hej.
Strony.